Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jacek Butlewski, witam Państwa. Dzisiaj zaglądamy w mroczne dzieje Poznania, możemy tak powiedzieć o okresie II wojny światowej. No i pytanie do Marka Rezlera. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie, dzień dobry.
Którzy naziści, ci najbardziej znani, bywali, byli dłużej w stolicy Wielkopolski?
Per pozorom jest to wcale takie proste zadanie, bo gdyby porządnie, rzetelnie sprawdzić kto, który, kiedy, w jakim okresie był w Poznaniu, to trzeba było przestudiować wszystkie roczniki Ozdeutscher-Beobachter. One są prawdzie dostępne. Nie wszystkie te wizyty były oficjalne, nie wszystkie były rejestrowane. Część z nich miała określony cel, określone zadanie do załatwienia tutaj na terenie kraju Warty.
Adolf Hitler w Poznaniu nie był, chociaż nie, czasami nie. Się mówi się, że był.
Nie, absolutnie. To są legendy, które zostały stworzone już w okresie okupacji hitlerowskiej, że Hitler, chcąc sprawdzić postęp przebudowy zamku przy Świętym Marcinie, podobno inkognito, ciszkiem, milczkiem podczas przejazdu przez Poznań przesiadł się do samochodu i przyjechał do zamku, ale to nieprawda. Tak samo jak trzeba skończyć z opowieścią o tym, że balkon na wieży Zamku Cesarskiego miał podszewaną podłogę, to jest niepa legenda, utrwalona przez całe dziesięciolecie, ale po sprawdzeniu sprawy okazało się nieprawdą. Zresztą byłoby to nielogiczne. Chodziło o to, żeby Adolfowi było, Führerowi było ciepło w nóżki w okresie, kiedy będzie przyjmował w okresie zimowym, jesienno-zimowym defilady swoich zwolenników na Adolf Hitlerstrasse, czyli na ulicy Święty Marcin.
Hitlera nie było, ale czy Zamek Cesarski byłby w stanie ugościć Hitlera, gdyby ten zechciał na przykład przyjechać i stąd dowodzić na przykład frontem wschodnim?
To znaczy, czy cały sztab by się tutaj pomieścił, to wątpliwe. Natomiast on sam, jako gość, mógł być tutaj przyjęty bez najmniejszego problemu, bo zamek od 1939 roku już był przygotowywany według planów Alberta Szpejra, który nadzorował przebudowę zamku w Poznaniu, czego z kolei nie oznajmiano rodowitym Niemcom w mieście, no bo naród walczy, wojna się toczy, a tutaj takie luksusowe przebudowy się odbywają. Zamek był przygotowany na siedzibę Hitlera. Wiadomo, że w okresie okupacji hitlerowskiej zamek był od początku do końca przebudowywany w środku. Powtarzam, w środku, bo z zewnątrz bryłę neoromańską zostawiono bez większych trudności. Poza tym, że zlikwidowano wykurz kaplicy zamkowej od strony Świętego Marcina. Dawna kaplica została przebudowana, podzielona na dwa poziomy. W jednym z nich urządzono gabinet Hitlera, który podobno miał być idealną kopią tego, który znajdował się w nowej kancelarii Rzeszy. Też niezbyt dokładny, bo tamten gabinet miał zupełnie inne gabaryty, zupełnie inny wymiar. Dzisiaj ta sala, dawny planowany gabinet Hitlera, to jest sala kominkowa. I sala ta była z góry przygotowana na powitanie Hitlera. Równolegle, troszeczkę dalej był gabinet Gauleitera Greisera.
Przechodzimy do namiestnika kraju Warty, do Gauleitera Greisera, który przecież miał miejsce pracy w siedzibie obecnej, siedzibie Radia Poznań. Tutaj jest schron Greisera. Było też jego miejsce pobytu na terenie dzisiejszego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przypomnijmy, rozszyfrujmy te wszystkie miejsca.
Jeśli chodzi o Artura Greisera, trzeba przyznać, że był ściśle i bardzo precyzyjnie wpisany w program zagospodarowania tych terenów, które zostały włączone do granic Rzeszy, czyli kraju Warty, który stał się integralną częścią Rzeszy, mimo innego traktowania ludności polskiej. Sam Greiser pochodził ze Środy, doskonale znał język polski, znał polskie środowisko, także był świetnie zorientowany w sytuacji w Wielkopolsce, chociaż przedtem działał w Gdańsku, był skonfliktowany z Albertem Forsterem, dlatego został przeniesiony tutaj do Poznania. Czuł się tu znakomicie, zresztą był niejednoznacznie oceniany nawet przez służbę, która nie pozwalała na niego złego słowa powiedzieć. Oficjalny gabinet Greisera znajdował się w zamku. Jeden pokój był przewidziany na gabinet Hitlera, drugi Greisera. Przy czym ze względu na przebudowę zamku, sam Greiser czasowo miał swój pokój, swój gabinet w budynku ziemstwa kredytowego po drugiej stronie ulicy. Zresztą też będąc częścią kompleksu zamkowego w Poznaniu. Natomiast prywatnie mieszkał w willi przy ulicy Berwińskiego, tej, w której mieści się w tej chwili Radio Poznań. Biura, główne biura urzędu znajdowały się niekoniecznie w zamku. Częściowo tak, ale przede wszystkim przy Placu Kolegiackim. I tam główni urzędnicy kraju Warty wykonywali swoją pracę.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Sam Greiser miał jeszcze także swoją prywatną siedzibę w jeziorach na terenie późniejszego Wielkopolskiego Parku Narodowego. No i tam zapadały dość ważne decyzje o losach regionu. I tam właściwie on się czuł najlepiej, bo on lubił polować, lasy dookoła, miał wytchnienie od codziennych biurowych obowiązków. I właściwie tam właśnie polska służba najlepiej go wspomina, bo wobec niej był bardzo przyzwoity, świetnie się zachowywał, nie był dokuczliwy. Nikt by nie przypuścił po jego zachowaniu, kim on jest w rzeczywistości. Sam Greiser działał tam do końca swojego, w tych miejscach działał do końca swojego funkcjonowania, aż do lutego 1945 roku, kiedy wyjechał stąd, już nie wrócił. Natomiast osoby, które wizytowały kraj Warty, które były tutaj oficjalnymi gośćmi, wszystko zależało od tego, kto to był, kiedy był i po co przyjeżdżał.
A propos jeszcze Greisera, to oczywiście jego powieszenie na stokach Cytadeli, wcześniejszy proces w budynku, obecnym budynku uniwersyteckim, historycznym w auli uniwersyteckiej. Zdjęcia z tego i z tego, z obu tych wydarzeń są dostępne i właściwie powszechne w sieci chociażby i w rozmaitych archiwach, no ale należy odnotować, że skończył ten nazista marnie po prostu.
Skończył marnie, bo został przez Amerykanów, przez aliantów zachodnich przekazany władzom polskim. Rozpoczął się wielki proces Artura Greisera przed Trybunałem Narodowym właśnie w auli uniwersyteckiej. Proces, który był rejestrowany i na taśmie filmowej i nagrywany był. Poza tym ukazało się sporo publikacji na ten temat, między innymi prawie stenogram tego procesu. Sam Greiser, wiadomo, że już wiedział o tym, że żywy nie wyjdzie z Poznania, został skazany na karę śmierci. I jest tutaj ciekawa sprawa, że na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej, na jednym cmentarzu ewangelickim, był pochowany jego syn Erhard, który w 1939 roku zginął w katastrofie kolejowo-samochodowej pod Międzychodem. Cmentarz był likwidowany od razu po odejściu Niemców stąd. Grób Erharda Greisera pozostawiono w spokoju, licząc się z tym, że ojciec będzie chciał go odwiedzić przed egzekucją. Artur Greiser nie chciał, zrezygnował z tego przywileju, został strasony na stokach Cytadeli w 1946 roku od strony ulicy Winogrady i była to ostatnia publiczna egzekucja tego rodzaju na ziemiach polskich.
Pytanie o pozostałych nazistów, bo Greiser, wiemy, że Hitler nie przyjechał. Greiser był, no właściwie cały okres II wojny światowej tutaj w Poznaniu. A czy byli jacyś tacy powszechnie znani naziści, tacy z pierwszych stron gazet, rzeklibyśmy dzisiaj, rozpoznawalni powszechnie, najbardziej znani towarzysze Hitlera? Czy tutaj odwiedzali stolicę Wielkopolski? Jeśli tak, to po co?
Wszystko zależy od tego, po co tu przyjeżdżali. Przyjeżdżali tutaj oficjalnie, to były normalne wizyty państwowe, sprawa była oczywista, ale przyjeżdżali też w określonym celu. W celu przeprowadzenia szkolenia, wygłoszenia przemówienia, w celu ustalenia niektórych spraw z władzami nazistowskimi regionu. Ale były też sprawy, które omawiano, powiedzmy, trochę ciszkiem, nie reklamowano, nawet o tym nie wspominano w gazecie codziennej nazistowskiej wychodzącej w Poznaniu, czyli o Deutsche Beobachter. Wiadomo było, że gościem, który był tutaj w Poznaniu, no, to był oczywiście Józef Goebbels, o którym wiadomo, że w styczniu 1940 roku wpisał się do księgi honorowej miasta, nawet się zachowała fotografia z tego wydarzenia, a jednocześnie bardzo się interesował rozwojem kultury w kraju Warty, między innymi doprowadził do przebudowy głównej sali, może widowiskowej, opery. Urządzono tam specjalną lożę dla dygnitarzy hitlerowskich, którzy przyjechaliby do Poznania i chcieliby uczestniczyć w spektaklu. I jednocześnie połączył dwa teatry w jeden teatr, Reichsgautheater, czyli Teatr Rzeszy w Poznaniu. To znaczy podzielono, wyodrębniono Teatr Okręgu Rzeszy na Teatr Miejski, Großes Haus, czyli opera, i Kleines Haus, czyli Teatr Polski. Stworzono z tego jeden zespół kulturalny, który miał głosić chwałę Wielkiej Rzeszy. Tak było z Goebbelsem. Wiadomo, że 9 stycznia 1943 roku był w Poznaniu Alfred Rosenberg, jeden z głównych ideologów rasistowskich III Rzeszy. Ale najwięcej w zasadzie mówi się o wizytach Heinricha Himmlera w Poznaniu. On tutaj był i po cichu, i oficjalnie. Wiadomo, że 15 września 1943 roku był pierwszy raz przeprowadził kurs ideologiczny dla tutejszej kadry NSDAP. Przypomnijmy, to był rok 1943, kiedy zaczyna się okres klęsk niemieckich na froncie wschodnim, w związku z tym następuje zaostrzenie kursu i wprowadzenie wyraźnych rygorów nasilających represje wobec ludności polskiej, a szczególnie ludności niemieckiej. Najwięcej się mówi o wizytach Heinricha Himmlera Himmlera w Poznaniu 4-6 października 1943 roku. O tym drugim nie mówiono długi czas jeszcze przez wiele dziesięcioleci, natomiast w czasie tego pierwszego przemówienia, które wygłosił nie w zamku, jak się powszechnie sądzi, tylko w budynku nowego ratusza na Starym Rynku, już nieistniejącym, chodziło tutaj o przygotowanie głównego kierunku działania NSDAP i SS do kontynuacji przede wszystkim akcji rasistowskiej, akcji eksterminacji ludności żydowskiej. I tutaj dotyczyło to nie tylko ludności w kraju Warty, ale ogólnie ustalenie linii, głównej linii politycznej, no i rasowej oczywiście, władz hitlerowskich w całych Niemczech. Przemówienie z 6 października, to drugie, zostało odkryte dopiero kilkanaście lat temu, ale zachowały się te przemówienia i w formie nagrania filmowego i w formie nagrania na płytach. Pierwsze z nich było wykorzystane w czasie procesu Nurembergskiego.
Ten temat obecności nazistów, tego co tu mówili, jest jeszcze do zbadania. Marek Rezler był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
A za tydzień spojrzymy na zamek z perspektywy Wilhelma II. Kłania się Państwu Jacek Butlewski.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.